Wczoraj Sejm przyjął nowelizację ustawy medialnej, tak zwaną Lex TVN. Posłowie Kukiza pomylili się w głosowaniu, więc posłowie PiSu doprowadzili do reasumpcji głosowania, czyli powtórzenia głosowania. Radosław Sikorski powiedział w TVN-ie: Paweł Kukiz jest albo kompletnym durniem, który nie rozumie, co się dzieje, albo sprzedajną szmatą. Z kolei większość posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu w wyniku tej decyzji. Poseł ugrupowania Dobromir Sośnierz został zaatakowany pod Sejmem. Za chwilę porozmawiamy z posłem Sośnierzem. O ten atak zapytamy również współorganizatora protestów, mecenasa Michała Wawrykiewicza. W drugiej części programu poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król, poseł Paweł Szramka, były poseł Kukiz 15, dzisiaj Koło Polskie Sprawy oraz Anna Kornecka z Porozumienia Jarosława Gowina, była wiceminister rozwoju w rządzie Zjednoczonej Prawicy, a także pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam.
Sejm przyjął wczoraj ustawę wymierzoną w telewizję TVN.
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Opozycji prawie udało się odłożyć głosowanie. Władysław Kosiniak-Kamysz złożył wniosek o odroczenie obrad Sejmu.
Wniosek też o odroczenie, ale dalej idący, bo do 2 września do godziny 10.
Wniosek został przyjęty przez posłów. Jednak marszałek Elżbieta Witek zarządziła 15-minutową przerwę.
Ogłaszam 15 minut przerwy.
Która trwała. I trwała. Paweł Kukiz i Jarosław Sachajko stwierdzili, że pomylili się w tym głosowaniu.
Bo się pomyliliśmy.
Naprawdę się pomyliliście?
A nie można się pomylić? Nikt nie umarł. Pomyliliśmy się, przepraszam.
W końcu marszałek zwołała konwent seniorów.
Poproszę konwent seniorów do ciemnego saloniku.
Po około 2 godzinach przerwy Witek poddała pod głosowanie wniosek o powtórzenie głosowania o odroczeniu obrad.
Wina jest ewidentnie moja, bo ja wprowadziłam w błąd posłów, mówiąc do pana Kosiniaka-Kamysza, że to ja zdecyduję, do kiedy odroczę posiedzenie.
Wniosek o reasumpcję został przyjęty, a następnie w powtórnym głosowaniu wniosek o odroczenie obrad, tym razem odrzucony.
To jest działanie nielegalne. Prokuratura już prowadzi postępowanie w pani sprawie. Do tej listy zarzutów dochodzi dzisiejsze działanie.
Jeśli to, co demokratycznie zdecydował Sejm, jest przestępstwem, to co pan zrobił, jest groźbą karalną i to jest przestępstwo i za to pan będzie siedział.
Ostatecznie Sejm przyjął ustawę wymierzoną w TVN. Poparli ją posłowie PiS, w tym część posłów Porozumienia oraz 3 posłów Kukiz 15. Ustawą zajmie się teraz Senat.
Dziękujemy za ten materiał Cezarowi Kłosowiczowi. A z nami jest już poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji, który wstrzymał się od głosu w sprawie Lex TVN i wczoraj został zaatakowany pod Sejmem przez manifestujących przeciwko Lex TVN. Witamy serdecznie.
Witam.
Witamy, a także mecenas Michał Wawrykiewicz, współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy i współorganizator protestu przeciwko Lex TVN. Witam również.
Dzień dobry.
Dzień dobry, a z nami w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam serdecznie panów i państwa.
Panie pośle, zacznijmy od pana. Dlaczego protestujący pana zaatakowali?
No, dlatego, że nie rozumieją, co wydarzyło się w ogóle w Sejmie. Są średnio zorientowani, podpuszczeni przez nieodpowiedzialnych często organizatorów. No, powtarzanie hasła, tam 5 gwiazdek, prawda, i adresowanie do różnych podmiotów, no, kończy się tym, że niektórzy biorą to bardzo poważnie, to hasło, i właśnie próbują wcielić je w życie.
Więc ale panie pośle,
organizatorzy protestów mają tutaj problem z usprawiedliwianiem przemocy, nie pierwszy raz już na swoich protestach, i z tym, że nie, podburzają de facto do niej, krzycząc, to jest wojna, krzycząc właśnie 5 gwiazdek.
Dobrze, to dajmy odpowiedzieć panu mecenasowi, współorganizatorowi tych protestów, jak się pan odniesie do tego, co powiedział poseł Dobromir Sośnierz, że to jest wina organizatorów, wina protestujących.
No przede wszystkim to, co się wczoraj działo, te protesty, które były pod Sejmem, one raczej miały charakter spontaniczny. My byliśmy współorganizatorami tego, co się działo przedwczoraj, całkowicie pokojowej manifestacji zorganizowanej głównie przez KOD, ale też właśnie przez organizacje, które się do tego przyłączyły, jak Wolne Sądy. To, co się działo przedwczoraj przed Sejmem, było po prostu całkowicie pokojowym wyrażeniem poglądów odnośnie tej ustawy, także ja się nie chcę absolutnie odnosić do incydentów, które mogły mieć miejsce wczoraj. To zupełnie nie ma nic z nami wspólnego.
Ale jest pan przeciw atakowaniu
przemocy? No oczywiście, że to jest absolutnie oczywiste. My jako Inicjatywa Wolne Sądy od 4 lat wykazujemy w sposób całkowicie pokojowy, merytoryczny, ekspercki to wszystko, co się złego dzieje w polskim wymiarze sprawiedliwości, szerzej w państwie prawa i demokracji. Także absolutnie nie odnoszę się do takich sytuacji, o których mówimy z panem posłem.
Panie pośle, pan mówił na antenie naszej telewizji oraz w innych mediach, że jest przeciwny Lex TVN, a jednak wstrzymał się pan od głosu. Dlaczego nie zagłosował pan przeciw?
No, Konfederacja przyjęła ostatecznie taką strategię, żeby w tych dwóch głosowaniach wstrzymać się od głosu, co de facto spowoduje, że to inni zdecydują o jej losach. W głosowaniu powrotnym z Senatu głos wstrzymujący się jest, można powiedzieć, jako jest w zasadzie głosem przeciwko. Więc jeśli PiS nie będzie miał samodzielnej większości w tym drugim głosowaniu, no to znaczy, że ustawa upadnie. To jest wynik tam ustaleń między frakcjami, które nie potrafiły wypracować jednego zdania. Nie jestem entuzjastą tego porozumienia, tak jak mówiłem wcześniej, no jestem raczej, nawet nie raczej, jestem po prostu przeciwny takim regulacjom, takiemu zachowaniu PiS-u w stosunku do mediów. Mam jednak wrażenie, że tu wiele osób nie docenia tego, co stało się wczoraj w Sejmie, bo jeśli Paweł Kukiz obiecał PiS-owi lojalność w tej sprawie, to PiS odeprze również weto Senatu, tak, bez głosów Konfederacji. Natomiast wczoraj Konfederacja właśnie tutaj to, co zrobiła z tą poprawką, to są po prostu szachy 4D. To jest coś, co może spowodować zupełny zwrot w sytuacji, bo skoro nie dało się tego obalić, no to podrzuciliśmy PiS-owi poprawkę, która powoduje, że to dla PiS-u ta ustawa może stać się niewygodna i to PiS może jej po powrocie z Senatu nie chcieć tak naprawdę. Ja nie wiem, co PiS zrobi, ale tam jest w środku w tej chwili w tej ustawie wrzucony zapis, który zmienia sposób wyboru Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, co spowoduje, że PiS straci nad nią autorytatywną, taką pełną kontrolę.
Panie pośle, jak znamy PiS i różne matactwa, to tam sobie z tym poradzą, z tym waszym tak zwanym kukułczym jajem. Ale ja chciałem zapytać, bo no, w odbiorze jednak większości Polaków, no to stanęliście w rozkroku w tym ostrym konflikcie. Ja rozumiem pana rację, że pan był przeciw, no ale żeby zachować jedność Konfederacji, no to ustalenie pan uszanował tego takiego jakiegoś, nie wiem, konglomeratu różnych środowisk. Ale czy jest pan pewien, że kiedy przyjdzie głosowanie weta senackiego, czy pana koledzy z Ruchu Narodowego, ci, którzy po cichu popierają tam ziobrystów, PiS właśnie w tych takich zamordystycznych przeciwko wolności mediów, przeciwko wolności własności, przeciwko własności prywatnej. W tych sprawach wypowiadali się politycy Ruchu Narodowego, że popierają PiS. Czy oni się zachowają lojalnie tak jak pan? Czy czasem nie zrobią tego, co na przykład Kukiz, też przecież wielki antysystemowiec?
Nie, no, jestem przekonany, że nasi koalicjanci z Ruchu Narodowego to są ludzie honoru i dotrzymują słowa. Poza tym oni wiedzą, że ta ustawa tak naprawdę nie repolonizuje niczego, że to nie jest to, co PiS deklaruje, że jest. No bo to, że zamiast Amerykanów do TVN wejdą Niemcy, to nie spowoduje, że TVN zmieni front. No wręcz przeciwnie, może to jeszcze nawet pogorszyć, może to być jeszcze bardziej szkodliwe. Więc nawet z ich punktu widzenia ta ustawa nie ma sensu. Oni znajdują się oczywiście pod presją tam środowisk, które też chcą ich z tego powodu tam krytykować, ale niesłusznie, tak? No bo ta ustawa po prostu obiektywnie nie jest, nawet przyjmując tę optykę taką narodową, i tak nie jest realizacją właściwych postulatów. Jest tylko próbą dokuczenia TVN-owi, a w ogóle najprawdopodobniej jest próbą rozgrywki przeciw Amerykanom. Jest próbą lewarowania się przez PiS w sporze z Amerykanami od ich zmianę polityki w tej chwili.
Panie mecenasie, mam pytanie do pana odnośnie tego, co się działo wczoraj w Sejmie. Czy wczorajsza reasumpcja głosowania była legalna?
Absolutnie nie była legalna. Tutaj reguluje to artykuł 189 regulaminu Sejmu, który mówi wyraźnie, że ponowne głosowanie, czyli reasumpcję, można przeprowadzić jedynie wówczas, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do wyniku głosowania. Nie było tutaj żadnych wątpliwości co do wyniku. Wynik był jednoznaczny. Większość rządząca przegrała to głosowanie. Potem dwie osoby mówiły o tym, że się pomyliły co do swojej decyzji. No to nie jest uzasadniona wątpliwość co do wyniku głosowania. Taka uzasadniona wątpliwość mogła być wówczas, kiedy by ktoś nacisnął na przykład zielony guzik, chcąc zagłosować na tak, a system odnotowałby to na nie. Wtedy to byłoby wypaczenie wyniku głosowania, albo jeśli byłyby strony głosujące byliby podłączeni online, system by źle zadziałał i wtedy byłyby wątpliwości. To są wątpliwości. Tutaj po prostu zostało przegrane przez rządzących głosowanie, no i postanowili głosować do skutku. Odbyły się jakieś targi, szachy w tym ciemnym saloniku i ponowne głosowanie wykazało inny wynik arytmetyczny, ale tak się nie robi. To jest sprzeczne z regulaminem Sejmu, to jest sprzeczne z zasadą parlamentaryzmu i to jest bardzo poważna sprawa, to jest bardzo poważne naruszenie prawa.
Czy pana zdaniem, czy jest możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności tych posłów PiS, którzy, no można powiedzieć, zarządzili i sprawili, że ta reasumpcja miała miejsce?
No pani Witek, tu jest
Zarządziła to marszałek Sejmu i to ona jest odpowiedzialna wprost za złamanie regulaminu Sejmu. I owszem, może ponieść odpowiedzialność. Tutaj nie mówimy o odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, bo wiele osób o tym mówi. Przepisy Konstytucji i ustawy o Trybunale Stanu nie przewidują takiej odpowiedzialności marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu może ponosić odpowiedzialność, ale w innych sytuacjach. W tej sytuacji no jedynie jeśli chodzi o prawo karne, czyli o przestępstwo urzędnicze, artykuł 231 kodeksu karnego, czyli przekroczenie swoich uprawnień, to odpowiedzialność może ponieść jedynie przed sądem karnym na wniosek prokuratury, która w takiej sytuacji mogłaby złożyć akt oskarżenia. No ale do tego oczywiście potrzebna jest niezależna prokuratura. Wiemy, że w dzisiejszych realiach prokuratura chroni interesy rządzących, jest całkowicie podporządkowana, upolityczniona, więc raczej nie ma mowy o postawieniu zarzutów.
No i sporządza akty oskarżenia przeciwko redaktorom naczelnym, to mówię o naszym redaktorze naczelnym.
Ale ja jeśli jeszcze mogę do pana Dobromira pytanie, bo mam tu tweet pana Roberta Bąkiewicza, czyli to jest zaplecze polityczne, bliskie zaplecze Ruchu Narodowego. Pan powiedział, że liczy,
nie,
że...
Nie, właśnie nie.
Czyli co, oni są w konflikcie?
No to jest raczej w tej chwili zaplecze bardziej PiSu niż Ruchu Narodowego. To jest taka...
No to jest Marsz Niepodległości raczej i te klimaty. No właśnie... pozwoli pan, że przeczytam właśnie... tylko. W wojnie informacyjnej powinniśmy stanąć po stronie Polski. Popieram Lex TVN. Czy myśli no właśnie, pan, że tutaj środowisko...
Proszę się zapoznać dokładnie z sytuacją na linii...
Bo to pana prosimy o wyjaśnienie, bo to pan reprezentuje tę koalicję. Czy jest pan pewien, że środowisko pana Bąkiewicza nie wpłynie na pańskich kolegów, ludzi honoru i nie zmienią oni honoru na coś, na gotówkę czy stanowiska?
Jestem przekonany. Znaczy, po pierwsze, pan Bąkiewicz nie ma racji. Tak? No, ta ustawa nie służy żadnym interesom narodowym, bo tak jak powiedziałem, najbardziej prawdopodobny scenariusz w wyniku przyjęcia tej ustawy to jest przejęcie udziału w TVN-ie przez inny zagraniczny podmiot, tylko że z Unii Europejskiej. Jaki kapitał największą szansę ma na przejęcie TVN-u? No, najprawdopodobniej niemiecki kapitał będzie najbardziej zainteresowany. W związku z tym nie osiąga to żadnego sensownego celu, nawet z punktu widzenia pana Bąkiewicza. Tak? Pan Bąkiewicz jest w dobrych układach z PiS-em. Przypominam, że to oni byli organizatorami tej akcji, mimo wszystko Duda, czy tam patronami jakimiś. To on jest w konflikcie z Ruchem Narodowym i próbuje naciskać od strony pisowskiej Ruch Narodowy za tym, żeby Ruch Narodowy popierał różne pisowskie projekty.
O przyszłości tej ustawy będziemy jeszcze rozmawiać i mam nadzieję, że również z panem posłem Sośnierzem. I ostatnie pytanie do mecenasa Wawrykiewicza. Strajk Kobiet opublikował tweet. Pan Dobromir Sośnierz dostał wyrazy szacunku, opluty, kop w tyłek. To przyszłość was wszystkich. Jak pan skomentuje ten tweet Strajku Kobiet?
Ja nie jestem właściwą osobą do komentowania tego typu czy wypowiedzi, czy w ogóle tego wydarzenia, ponieważ ja jestem prawnikiem, ja komentuję sprawy od strony prawnej. Ja mogę opowiadać o tym, co się wczoraj działo.
No, panie mecenasie, jesteście razem ze Strajkiem Kobiet współorganizatorami tych protestów przeciwko
lekstykom. Nie. To jest absolutnie nieprawda, dlatego że tak jak powiedziałem, my byliśmy współorganizatorami razem z KOD-em tych wydarzeń, które miały miejsce przedwczoraj w całej Polsce, przed Sejmem i w różnych miastach i miasteczkach. To były pokojowe demonstracje, pokojowe protesty przeciwko ustawie godzącej w wolność słowa i w wolność dostępu do informacji. To, co się działo wczoraj przed Sejmem, to były wydarzenia spontaniczne. Ja nie mam o tym pojęcia, co tam się działo. Nawet nie byłem tam w trakcie, kiedy to się wydarzyło. To nie była nasza organizacja, ani organizacja KOD-u, ani nikogo innego. To były jakieś spontaniczne wydarzenia, także ja nie będę tego komentował.
Rozumiem. Dziękuję serdecznie za państwa komentarz i tak jak mówię, mam nadzieję na ciąg dalszy. Był z nami poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
A także mecenas Michał Wawrykiewicz, współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. A teraz sonda telewizji Idź Pod Prąd właśnie z tych protestów, które odbyły się w ostatnich dniach w kilkudziesięciu miastach w Polsce przeciwko Lex TVN. I wracamy za chwilę z nowymi gośćmi.
Mamy już zawłaszczone i upolitycznione telewizję polską, polskie radio, gazety przejmowane przez Orlen. Możemy się spodziewać teraz przejęcia drugiej największej komercyjnej telewizji, TVN. Co dalej? Być może przejmowanie prywatnych kanałów na YouTubie, być może banowanie stron na Facebooku, być może licencja dziennikarza, artysty, bo były już takie pomysły. Dzisiaj głównym zagrożeniem dla polskich mediów i dla polskiej wolności słowa jest partia rządząca. Jeżeli czegokolwiek nie zmienimy w tym kierunku, to obudzimy się w kraju dyktatury pokroju co najmniej Aleksandra Łukaszenki.
Proponowany Lex TVN jest zamachem na wolność słowa.
Z ruchów naszych aktualnych władz wynika, że niewygodne są im różne stacje, na które nie mają bezpośredniego wpływu i ręcznie nie mogą sterować.
Jest pozór tej wolności słowa, ponieważ właśnie nie wszystkie media są rzetelne i prawdziwie przekazują to, co się myśli i co się mówi. Musimy wspierać media rzetelne, media z dobrym dziennikarstwem, z dobrą informacją. Życzę pastorowi, żeby następny sąd wyższej instancji go uniewinnił.
Protestujemy z jednego prostego powodu, bo jako ludzie, którzy działają, którzy angażują się w to, co się dzieje wokół nas, zdajemy sobie sprawę, że z mediów publicznych zawłaszczonych przez partię rządzącą nie dowiemy się o tym, co robimy. Ustawa Lex TVN jest skandaliczna, nie chcemy dopuścić do jej uchwalenia.
Chciałabym, żeby w mediach publicznych było miejsce dla każdego człowieka. Nie może być jednej tuby propagandowej.
Bo chcę być wolnym człowiekiem, swobodnym i nie chcę, żeby nikt, ktokolwiek, cokolwiek narzucał.
O tym, czym jest wolność słowa, przekonamy się tylko wtedy, kiedy tą wolność słowa utracimy. Mnie ojciec wychował, członek Solidarności z lat 80., wychował mnie, żeby mówić. Ja za to, że głosiłem swoje poglądy, właśnie zakończę swoją przygodę jako dyrektor szkoły.
Czy broniłby pan prawa do wolności słowa redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd, pastora Pawła Chojeckiego?
Jak najbardziej. To, co spotkało go, to jest po prostu bardzo naganne. To świadczy o ograniczaniu swobody wypowiedzi, to prowadzi po prostu w złym kierunku w naszym kraju.
Pastor Chojecki oczywiście ma pełne prawo do wolności słowa. No. On nigdy nie nawoływał nikogo do czynów przestępczych.
Z nami w studiu są już poseł Wojciech Król, Koalicja Obywatelska, który głosował przeciwko ustawie Lex TVN. Witam serdecznie. Dzień dobry. Partia Porozumienie Jarosława Gowina, była wiceminister rozwoju w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Witam serdecznie. A także poseł Paweł Szramka, były poseł Kukiz 15, dzisiaj Koło Polskie Sprawy. Witam również.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Pierwsze pytanie do pana posła Szramki. Pan był u Kukiza, zna go pan dobrze, można powiedzieć. Dlaczego pana zdaniem Paweł Kukiz, który przedstawiał się jako wolnościowiec, no, zagłosował za ograniczeniem wolności mediów w Polsce? Co się stało u pana z Pawłem Kukizem?
Wychodzi niestety na to, że aż tak dobrze Pawła Kukiza nie znałem. Natomiast od dłuższego czasu mówił on, że będzie głosował wspólnie z PiS-em w zamian za to, że będzie później szansa na to, że zostaną zrealizowane jego postulaty. Kiedy się o tym dowiedziałem, kiedy już widziałem, że w tym kierunku to wszystko zmierza, to postanowiłem wyjść z Kukiz 15, ponieważ nie mam zamiaru głosować nad ustawami, co do których nie jestem przekonany, czy wręcz jestem przekonany, że będą złe. Uważają, że ustawa tak zwana Lex TVN nie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego w tej sytuacji nie mógłbym za nią głosować i myślę, że akurat dla Pawła Kukiza to lepiej, że nie ma w swoim obozie posła takiego jak ja, który nie głosowałby tak, jak on sobie życzy, według ustaleń z Prawem i Sprawiedliwością.
Czy po tym, co się rozegrało potem w internecie, myśli pan, że pan Kukiz jest skończony jako polityk w Polsce po tym, co zrobił?
No ta fala hejtu, która wczoraj się wylała, to chyba była największa z tych dotychczasowych, które dotknęły Pawła Kukiza, od kiedy jest w polityce. Myślę, że nawet już zwolennicy Kukiz 15 nie są w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć. Ja już myślę, że od momentu, w którym Paweł Kukiz razem z Jarosławem Kaczyńskim wystąpili na wspólnej konferencji i mówili o współpracy, myślę, że już od tego momentu Paweł Kukiz spalił za sobą mosty i zamknął możliwość współpracy z innymi ugrupowaniami, ponieważ było to tak jednoznaczne, że będzie tak bardzo współpracował z PiS-em i to na takich zasadach, że poprze cokolwiek, żeby tylko jego ustawy przeszły, że inne ugrupowania nie będą chciały już z nim współpracować, a szkoda, ponieważ pamiętamy, że w 2015 roku był to ruch, który dawał świeżość, dawał nową jakość do polityki. Niestety posypało się, no i teraz jest już chyba tego ostateczny koniec.
Pytaliśmy posłów PiS-u, a także posłów Kukiza o udział w programie, ale niestety żaden z tych posłów nie chciał zgodzić się na wypowiedź. Mam pytanie w takim razie do posła Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego pan zagłosował przeciwko Lex TVN? Posłowie PiS-u argumentują, że jest to ustawa, nowelizacja ustawy w ramach repolonizacji mediów.
Znaczy, to jest tylko i wyłącznie zamach na niezależną, największą telewizję. TVN24 jest dużym problemem dla obozu rządzącego, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość wyobraża sobie, że wszystkie media będą komunikowały tak jak telewizja publiczna. Czy telewizja publiczna komunikuje w taki sposób, że obraża ludzki umysł. To już jest absolutnie ponad jakiekolwiek, znaczy to się nie mieści już w żadnych ramach. To musiałbym użyć bardzo brutalnego języka, żeby skomentować to, w jaki sposób media publiczne dzisiaj funkcjonują, w jaki sposób kreują swój przekaz i budują alternatywną rzeczywistość. Jarosław Kaczyński na początku swoich rządów, poprzedniej kadencji, powiedział, że będą reformować media publiczne i po mediach prywatne również przyjdą. Poseł Suski nie ukrywał, że chodzi o to, żebyśmy jakiś wpływ na media mieli. Znaczy, nie wyobrażam sobie, że poseł, osoba, która jest wybierana przez naród, która składa przysięgę, ślubuje, która powinna przestrzegać wartości konstytucyjnych, sprzeniewierza się tym zasadom. Paweł Kukiz wczoraj stał się takim symbolem zdrady, tutaj w nawiązaniu do pana posła Szramki wypowiedzi. Od wczoraj jest Paweł Kukiz symbolem zdrady i gratuluję panu posłowi za to, że w odpowiednim czasie opuścił szeregi Kukiz 15, bo to absolutnie jest wstyd przyznawać się dzisiaj do znajomości z Pawłem Kukizem.
To ja mam...
Ale nie miejmy też, pani redaktor, żadnych wątpliwości, że po TVN nie przyjdzie czas też na inne media, bo Jarosław Kaczyński już wie o tym, że władzy oddać nie ma. Zbudowane przez PiS jest tak patologiczne, że jeżeli oni stracą władzę, to wiedzą, że będą z niej rozliczeni. Dlatego jest zamach na wolne media.
Tu przypominam, że pierwszym medium, które stało się ofiarą PiS-u już w 2018 roku, rozpoczęła się nagonka na telewizję Idź Pod Prąd i myśmy mówili, że zaczną od nas, małej telewizji, a potem wezmą się za większe. Także tutaj no, dla nas to nie jest żadne zaskoczenie. Telewizja publiczna przyłączyła się do nagonki tej pisowskiej na nas i ogłosiła nas tajemniczą sektą z Lublina, próbując właśnie nienawiść do nas jakąś stworzyć. Także jeśli chodzi o telewizję publiczną, oczywiście jeszcze tylko dokończę, się zgadzamy, ale ze środowisk pisowskich wychodzi taki argument, że TVN powstała jako taki postkomunistyczny kapitał nomenklaturowy przez ludzi dawnego systemu jest stworzona i dlatego dla dobra Polski teraz będziemy ją likwidować. Co by pan im odpowiedział?
Żeby po pierwsze ustalili wersję wspólną, dlatego że te komunikaty po stronie Prawa i Sprawiedliwości się zdecydowanie rozmijają. Z jednej strony poseł Suski przekonuje, że tu w ogóle nie chodzi o TVN. W ogóle TVN nie będzie poszkodowany z tego tytułu, że ta ustawa wejdzie, gdzie no każdy, kto wykaże odrobinę, poświęci odrobinę czasu, przeczyta ustawę, która jest dość prosto napisana, prostym językiem, no tam nie ma jakiejś głębszej filozofii, wiadomo, że chodzi o konkretną stację telewizyjną, o największą, niezależną stację telewizyjną. I w nawiązaniu do pana wypowiedzi pana redaktora, bo chciałem panu niegrzecznie przerwać, za co przepraszam, ale właśnie ta wasza nazwa, telewizja Idź Pod Prąd, jakby... I zamach na waszą telewizję też w 2018 roku, o którym pan wspomniał, świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński i obóz Zjednoczonej Prawicy dążył do tego, żeby wszyscy płynęli z prądem Prawa i Sprawiedliwości. Przekaz ma być jeden, że jest super, że trawa jest bardziej zielona niż była za czasów poprzedniej władzy, że wszystko jest tańsze, mimo że jest droższe. że rozliczono wszystkie afery, a było ich oczywiście multum, a teraz rządzą tylko prawi i uczciwi ludzie, którzy nawet chętnie oddaliby swoje pieniądze dla dobra ojczyzny i dla piastowanego stanowiska. Oni chcą tworzyć taką rzeczywistość informacyjną i przeszkadzają im po prostu wolne media, ale
mam pytanie,
jeżeli nie będziemy
do pani
TVN-u,
minister,
to za chwilkę będzie też zamach na internet.
Mam pytanie do pani minister Anny Korneckiej. Pani minister, kolejni posłowie Porozumienia odchodzą z waszego ugrupowania, przychodzą do PiS-u lub do podobnych ugrupowań. Czy nie żałujecie, że nie odeszliście od Zjednoczonej Prawicy wcześniej, kiedy mieliście więcej posłów, byliście większą siłą, teraz no, jesteście podzieleni, można powiedzieć?
Pani redaktor, Jarosław Gowin dzisiaj na konferencji w Sejmie inaugurującej założenie koła parlamentarnego Porozumienia powiedział bardzo ważne słowa. Słowa, które brzmiały mniej więcej tak, jest nas mniej, ale wiemy, co nas łączy i to nas czyni silniejszymi. Czasem jest tak, że to koordynowanie rozchodzących się w różną stronę posłów, którzy nie do końca widzą swoją przyszłość w danej formacji politycznej, jest bardzo męczące, jest bardzo absorbujące. Czasem trzeba się skoncentrować na celu i myślę, że takim celem przede wszystkim dla Porozumienia jest dzisiaj walka o wolność. Wolność gospodarczą, czyli sprzeciw nasz wobec podatków. Wolność rozumianą jako samorządność, czyli też obrona budżetów samorządów samorządu terytorialnego w naszym kraju. I trzecia sprawa to właśnie wolność mediów, bo mniej więcej od momentu, kiedy pojawiła się ustawa Lex TVN, albo w zasadzie Lex Anty-TVN, to ten spór w koalicji rządzącej, on nabrał zupełnie innej dynamiki, innego rozpędu, bo przecież wszyscy wiemy, że nie do końca tutaj o TVN chodzi. Tak jak mówi pan poseł Suski, to niekoniecznie o TVN chodzi. No właśnie, to chodzi o wszystkie wolne media, niezależne od rządu media, tego rządu, czy każdego wcześniejszego i przyszłego rządu.
Pani minister, Jarosław Gowin mówił o sprawie Lex TVN właśnie na konferencji prasowej. Został pytany przez dziennikarzy o decyzję Pawła Kukiza, by jednak poprzeć w głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o tę nowelizację. I Jarosław Gowin powiedział, że zamierza rozmawiać z liderem Kukiz 15, bo szanuje go jako polityka i mam nadzieję, że po powrocie ustawy z Senatu Kukiz zmieni decyzję, czy no, taka deklaracja rozmowy, czy jakiejś współpracy z Pawłem Kukizem no, nie zatopi Porozumienia, bo w tym momencie Kukiz jest krytykowany przez wszystkich opozycyjnie nastawionych Polaków.
Ja myślę, że panu premierowi Jarosławowi Gowinowi chodziło o pewien dialog, który chciałby zainicjować z Pawłem Kukizem. Wątpię, żeby miał na myśli jakąkolwiek współpracę. Paweł Kukiz jest drugą kadencję w polskim parlamencie. Intelektualnie jest bardzo sprawny i powinien zrozumieć, jakby jakie decyzje wczoraj podjął wraz ze swoimi kolegami i jak jest to odbierane przez jego wyborców, przez środowisko, któremu zaufało, a któremu on wczoraj, ale nie tylko wczoraj, od kilku tygodni, od kilku miesięcy tak naprawdę się sprzeniewierzył. Deklarował, że nie jest w stanie się sprzedać, nie będzie, nie stanie się politykiem. Wczoraj właśnie między innymi pokazał, że takim politykiem w tym negatywnym tego słowa znaczeniu stał się w 100%. I myślę, że to budzi nasze rozczarowanie, odbiera wiarę w osobę Pawła Kukiza jako obrońcy właśnie takich fundamentalnych praw jak wolność. ale to nie znaczy, że nie należy z nim rozmawiać bądź przekonywać go lub prezentować mu swoich własnych racji za taką, a nie inną decyzją.
Czy rozumiem, pani minister, że pojawia się tutaj jeszcze cień nadziei na, powiedzmy, otrzeźwienie, mówiąc symbolicznie, posłów, tych, którzy razem z panem Kukizem no, naprawdę zrobili coś bardzo brzydkiego w ocenie sporej części Polaków i że jest szansa, że on zmieni zdanie, ale na czym, jeśli tu może panowie też by chcieli się wypowiedzieć, czy to w ogóle jest jakaś szansa? Czy to jest jakaś wartość, jeśli poseł by tak zmieniał zdanie co kilka tygodni, no nie wiem pod czego wpływem?
No wczoraj Paweł Kukiz zmienił zdanie w przeciągu kilku godzin, więc myślę, że tutaj też interesujące są jakby motywy i przesłanki zmiany tej decyzji, ale ja myślę, że zawsze warto rozmawiać. To nie jest jakby kwestia jeszcze zamknięta. Jest jeszcze wiele argumentów, które można zaadresować do Pawła Kukiza i wierzę, że Paweł Kukiz jest w stanie się zreflektować, że decyzja bądź decyzje przez niego podejmowane nie są tak naprawdę w interesie Polski, tylko są podyktowane bardzo krótkowzroczną współpracą z PiS-em.
Mam w takim razie pytanie do panów posłów. Co dalej? Czy przyspieszone wybory, czy taki Sejm, tak podzielony, skłócony i koalicja rządząca tak niepewna ma dalej rację bytu? Jak według was będzie wyglądała przyszłość Sejmu i czy przyspieszone wybory to jest realny scenariusz na ten rok?
Na pewno nie jest zbyt korzystne to, jeśli rząd, który decyduje o losach państwa, jest tak niestabilny i nie ma stałej większości, dzięki której może w sposób racjonalny kierować państwem. Natomiast pamiętajmy, że mamy taki rząd, który w mojej ocenie nie kieruje racjonalnie naszym państwem, czy to w zakresie służby ochrony zdrowia w ostatnim czasie, czy całej tej przebytej pandemii, gdzie chwalą się sukcesami, a mieliśmy największą nadmiarową ilość zgonów w Europie. To pokazuje, że rząd nie do końca panuje na tym, co się dzieje. I myślę, że całkiem sensowne byłoby to, żeby ta kadencja po prostu się skończyła, żeby do władzy doszedł ktoś inny. Może jakieś szersze, większe porozumienie po to, żeby politycy nie tylko myśleli o swoim bycie politycznym, nie tylko o tym, kto będzie liderem na scenie politycznej, ale żeby był to większy, bardziej stonowane porozumienie, które będzie mogło doprowadzić Polskę do sytuacji, że w końcu skoczy na odpowiednie tory, a nie tak jak to mamy od kilku lat, gdzie cały czas jest tylko szarpanina, cały czas jest napuszczanie jednych na drugich, a to widzimy chociażby po wczorajszej sytuacji z posłem Sośnierzem, że do takich wielkości wzbudza emocje, że dochodzi wręcz do rękoczynów. To nigdy nie jest korzystne dla państwa, bo to grozi o wiele gorszymi konsekwencjami.
W takim razie pytanie do posła Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, czy jest możliwe takie porozumienie szersze Koalicji Obywatelskiej, porozumienia Jarosława Gowina, czy na przykład właśnie Koła Polskich Spraw, z którego jest poseł Szramka?
Czy tak naprawdę każdy scenariusz dzisiaj jest możliwy? Również zgadzam się z wypowiedzią pana posła Szramki, że najlepszy scenariusz dla Polski jest taki, żeby ta władza się skończyła, żeby tą kadencję Sejmu zakończyć, odsunąć PiS od władzy, rozliczyć, przeprowadzić nowe wybory i rozliczyć tą władzę z ostatnich lat. Ale Jarosław Kaczyński nie po to idzie po wolne media, żeby władzę oddać. Zrobi wszystko, żeby tej władzy nie oddać, bo politycy tej partii mają dzisiaj świadomość, że będą odpowiadać za swoje czyny, bo spisane są czyny, niektóre pewnie i rozmowy, zdarzenia, wczorajsza sytuacja, w którą zaangażowała się pani marszałek Elżbieta Witek, która w sposób karygodny, właściwie łamiąc prawo, przeprowadziła reasumpcję. Nie było powodu do przeprowadzania reasumpcji, ale te reasumpcje są częstym zjawiskiem. PiS głosuje do momentu, aż wygra. Gdyby głosowanie, gdyby wiedzieli, że nie są w stanie przekupić posłów Kukiza, to ogłoszono by przerwę kilkudniową, rozpoczęłoby się polowanie na polityków. Najpierw propozycje korupcyjne, stanowiska dla nich, stanowiska dla rodzin. A jeżeli taką metodą, jeżeli nie marchewką, to oczywiście pozostaje kij, czyli służby specjalne, prokuratura w rękach polityków. Zresztą jak było z jednym posłem Prawa i Sprawiedliwości, który opuścił klub, CBA wchodzi do jego domu, dochodzi do przeszukania, a później konferencja prasowa, że poseł oto wraca do klubu Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński przeprasza, że służby no, zbyt pochopnie tutaj postąpiły. Znaczy,
w tym momencie muszę panu posłowi przerwać. Wiem, że poseł Szramka musi już nas opuścić. Panie pośle, serdecznie dziękujemy. Był z nami Paweł Szramka, Koło Polskie Sprawy. A teraz
do zobaczenia.
A teraz pokażemy państwu materiał, w którym poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz został zaatakowany pod Sejmem właśnie po głosowaniu w sprawie Lex TVN i wracamy za chwilę. Skandaliczne zachowanie protestujących pod Sejmem, ale zaraz jeszcze o tym porozmawiamy. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować pani minister Annie Korneckiej z Porozumienia Jarosława Gowina, która była moim i państwa gościem.
Dziękuję bardzo. Do widzenia, miłego dnia.
Dziękujemy. Do zobaczenia. I teraz, panie pośle, no, pana komentarz do tej sprawy, do tego, co widzieliśmy przed chwilą, poseł Dobromir Sośnierz, którego przed chwilą też mieliśmy zaszczyt gościć w naszej telewizji, wstrzymał się w tej sprawie, w głosowaniu w sprawie Lex TVN i takie przywitanie w cudzysłowie miał, kiedy wyszedł z Sejmu. Jak pan skomentuje zachowanie demonstrantów?
Tak, no Konfederacja zapowiedziała, że wstrzyma się od głosu. No, wstrzymanie się od głosu jest lepsze niż głosowanie za. Natomiast nadzieja, jeżeli będą podtrzymywać swoje stanowisko i nie uda się Prawu i Sprawiedliwości odrzucić uchwały Senatu, bo wierzę w to, że Senat podejmie decyzję o odrzuceniu tej szkodliwej ustawy. Wtedy oczywiście zmieniają się zasady gry, dlatego że Sejm musi przyjąć, odrzucić uchwałę większością bezwzględną. Dlatego podtrzymanie stanowiska tutaj przez Konfederację, że wstrzymają się od głosu, no, może być jednak docelowo na wagę złota. Oczywiście z tymi argumentami, dlaczego się wstrzymują, no też nie jestem w stanie się zgodzić, bo słuchałem wypowiedzi posłów Konfederacji. Natomiast co do tego zachowania, wczoraj rzeczywiście również za pośrednictwem mediów mogłem zobaczyć to, co przed chwilką też państwa widzowie, którzy nas oglądają, zobaczyli, czyli no, taką konfrontację uliczną. Tam rzeczywiście no, były emocje i nie ma co się dziwić, że ludziom zaczynają puszczać nerwy, bo ja rozumiem emocje. Na pewno chciałbym zaapelować o to, żeby ludzie ceniący wartości demokratyczne, którzy wychodzą na ulicę w obronie wolności mediów, również szanowali wolność słowa, wolność wypowiedzi. Pan poseł Konfederacji, możemy się z nim nie zgadzać, ale to nie jest powód do tego, żeby go popychać na ulicy czy obrażać. Oczywiście mogą, politycy powinni być świadomi tego, że każdy obywatel, obywatelka mają prawo powiedzieć nam, co o nas myślą. Oczywiście są tego jakieś granice, powinniśmy się szanować. Więc jakby język brutalniejszy jest no, dopuszczalny w takiej krytyce politycznej, krytyce polityków, ale ważne, żeby nie był wulgarny, ale też, żeby nie było agresji. No, te przepychanki były zupełnie niepotrzebne, tylko i wyłącznie są pretekstem dla mediów rządowych, żeby później takie fragmenty pokazywać, że oto opozycja podsyca jakąś nienawiść, złe nastroje, agresywny tłum. Czasami zastanawiam się, czy to są jakieś prowokacje, prowokatorzy, ale no nie jestem jakimś zwolennikiem teorii spiskowych, po prostu ludziom puszczają nerwy. Pilnujmy się wzajemnie, przyhamujmy emocje. Ulicą oczywiście można doprowadzić do też jakiejś refleksji w obozie rządzącym, ale musi nas być zdecydowanie więcej. To nie agresja, ale ilość obywatelek, obywateli, którzy będą protestować. Powinniśmy wszyscy zaprotestować w obronie mediów. Dzisiaj TVN, jutro być może i Państwa telewizja, w której
my
teraz
to już
jesteśmy.
Tak od przedwczoraj.
A później kolejne i tych wolności będzie coraz mniej. Dlatego musimy być uważni.
Panie pośle, właśnie o tym chciałem porozmawiać, o tym budowaniu jakiegoś takiego szerokiego porozumienia, szerokiego takiej, można powiedzieć, świadomości, że wolności są zagrożone. Zarówno te wolności gospodarcze, o której pani minister mówiła niedawno, niestety już musiała nas opuścić, to ona powiedziała, że tu PiS chce drastycznie podnieść podatki, chce rabować klasę średnią na niespotykaną dotąd skalę. Wolności oczywiście obywatelskie, takie jak wolność zgromadzeń i wolność słowa, wolność mediów. Tutaj poseł Szramka powiedział, że no, spodziewa się jakiejś szerszej koalicji. Do tej pory polska polityka wyglądała, że jest Tusk i Kaczyński, dwa ule i naparzają się między sobą, podgrzewając z obu stron te nastroje społeczne, co jest wtedy korzystne w słupkach zarówno dla pana partii, jak też i dla PiSu. Czy widzi pan poseł szansę wyjścia z tej właśnie koncepcji dwóch uli i takiej naparzanki, podgrzewania emocji celem utrzymania się u władzy? Czy w Platformie Obywatelskiej są ludzie, którzy chcą wrócić do początków? Partia no, konserwatywno-liberalna, która chciała, że tak powiem, wprowadzić nową jakość. Jak to wyszło, to już nie oceniajmy, ale mówię, czy dzisiaj macie jakiś pomysł, coś więcej niż tylko powrót pana Tuska?
Myślę, że panie redaktorze, na samym początku, kiedy przedstawialiście mnie jako gościa swojego programu, powiedzieliście Wojciech Król, Koalicja Obywatelska. Ja jestem członkiem Platformy Obywatelskiej i nie mam zamiaru barw tej platformy zmieniać, ale Platforma Obywatelska, jako największa partia w ramach Koalicji Obywatelskiej, jest jedną z. My jesteśmy koalicją. Są z nami Zieloni, Inicjatywa Polska, Nowoczesna. Nie wykluczajmy takiego scenariusza. Myślę, że jesteśmy bardzo otwarci po stronie opozycji. Jest taka otwartość i często z sobą współpracujemy do tego, żeby budować wspólny front. Zresztą teraz od dzisiaj mówi się o wspólnym wniosku opozycji w celu odwołania pani marszałek Witek. Więc jak najbardziej tak. Dzisiaj Donald Tusk ma szansę być takim, znaczy już stał się tak naprawdę, jego powrót spowodował, że stał się liderem opozycji i trudno mi sobie wyobrazić, że ktokolwiek też będzie konkurował z osobą o takim doświadczeniu. Donald Tusk pokazał, że potrafi zwyciężyć z Jarosławem Kaczyńskim i to niejednokrotnie. On jest potrzebny dzisiaj Polsce, potrzebny jest całemu obozowi demokratycznemu, wszystkim opozycyjnym partiom. kołom, które również powstają w polskim parlamencie, żebyśmy wspólną siłą odsunęli złą władzę, bo ta władza jest po prostu zła, ona szkodzi Polsce.
No jednak Donald Tusk
nie jest... Tu się zgadzam, że ta władza, którą ma, jest zła, jest gorsza od poprzedniej nawet, powiem, ale obawiam się, czy taki bezrefleksyjny powrót do przeszłości, czyli Platforma pod wodzą Tuska, to jest rzeczywiście nadzieja dla Polaków na dziś. Myślę, że troszeczkę wody w Wiśle upłynęło. Musicie się postarać i dać coś nowego, jeśli chcecie powalczyć o zwycięstwo. Taka jest moja opinia.
Donald Tusk jest liderem, ale ja chociażby jestem posłem drugą kadencję. Nie byłem parlamentarzystą, nie byłem politykiem w czasach, kiedy Platforma Obywatelska w Polsce rządziła i mam koleżanki, kolegów, którzy mają tak jak ja po 30 lat i właśnie staramy się budować Polskę według naszych marzeń, Polskę przyszłości. Mamy rodziny, ja mam 3-letniego syna. Chciałbym, żeby on był dumny ze swojego ojca kiedyś i żeby nie miał do mnie pretensji i nie miał do mnie pytania, tato, jaką Polskę nam zostawiliście? Dlatego dzisiaj również w Platformie Obywatelskiej jest wielu młodych ludzi. Zresztą to widać też na ulicach, na naszych spotkaniach, że młodzi ludzie przychodzą wczoraj pod Sejmem. Zdecydowana większość młodego elektoratu. To są ludzie, którzy są przyszłością tego kraju. My musimy o to wspólnie walczyć. My musimy skorzystać, natomiast nasza młodość, energia jest potrzebna. Nasza też wizja Polski, bo chcemy budować dobrą jakość, dobrą przyszłość dla nas, dla naszych dzieci. Ale to doświadczenie takiego polityka, chociażby jak Donald Tusk, jest dla nas też bardzo cenne.
To ale panie pośle, Donald niektórzy
Tusk najlepiej zna Jarosława Kaczyńskiego.
No najlepiej zna na pewno Jarosława Kaczyńskiego, ale czy to jest... To nie jest nowa twarz w polskiej polityce, tak mówi wielu młodych ludzi, że oni chcą właśnie kogoś młodego, nowego lidera, a nie starego lidera.
Ja się zgadzam, że tutaj powrót Donalda Tuska, no to był taki jak gdyby koło ratunkowe rzucone Platformie, która miała bardzo słabe notowania. Tutaj partia czy ruch pana Hołowni już was tam przeganiał. Także, no, że tak powiem, doraźnie, no, rozumiem to polityczne rozwiązanie, ale jeszcze raz apeluję i to mówiłem jeszcze, kiedy Platforma miała bardzo niskie notowania. No nazywacie się Platforma, no to niech to będzie rzeczywiście prawdziwa koalicja, no bo o tych partnerach, których pan tam wymienił w ramach tej koalicji obywatelskiej, to ja tak naprawdę mało słyszałem. Naprawdę są środowiska i tutaj coś się widać dzieje na polskiej scenie, bo koło Polskie Sprawy właśnie z takim programem ma niebawem wyjść jakiejś nowej formacji centroprawicowej. Także widać, że jest zapotrzebowanie na coś nowego pomiędzy i coś rzeczywiście ideowego, a nie budującego tylko na dworach, tak jak to było w przypadku starej Platformy i obecnego PiSu.
Również nasi młodzi widzowie pamiętają również, jak Donald Tusk oddał śledztwo smoleńskie w ręce Rosjan i dla niektórych jest to powód, no, taki nie do przejścia. Ja nie zagłosuję na Platformę Obywatelską. Jak się pan do tego odniesie?
Do wyborów prawdopodobnie pozostały 2 lata, więc być może i pani redaktor zmieni zdanie, bo będzie konwencja programowa, zresztą całkiem już niedługo, Platformy Obywatelskiej. Z pewnością będzie powstawać jakieś porozumienie przed wyborami, o którym przed chwilką mówimy. No dzisiaj jest też za wcześnie, żeby jasno zdeklarować, że będzie jeden obóz, bo do tanga trzeba dwojga. No to musi być porozumienie wszystkich liderów poszczególnych ruchów, poszczególnych partii politycznych, wszystkich demokratycznych obozów i takie rozmowy wiem, że i toczą się i będą się toczyć. To, co nas łączy, to łączy nas demokracja, łączy nas miłość do ojczyzny, szacunek do konstytucji, do państwa polskiego i chcemy odebrać władzę ludziom, którzy niszczą ten kraj. Co do młodych ludzi, którzy pamiętają Smoleńsk, no, zakładam, że młodzi ludzie nie żyją Smoleńskiem i śledztwem, który był i nadal jest prowadzony przez Antoniego Macierewicza. Natomiast będzie czas wyborów, będzie czas debat, będzie czas prezentacji poszczególnych komitetów wyborczych, prezentacji programów pomysłu na Polskę i to będzie czas, w którym wyborcy będą podejmować decyzje. Być może no tak, i pani redaktor zagłosuje na Platformę, a być może na jakiś inny projekt, w którym Platforma Obywatelska będzie.
Ja wiem, że no wy tam już w Sejmie przyzwyczailiście się do takich okrągłych słów, tam demokracja, tam Polska, nie? Tak mówicie te słowa tu, z całym szacunkiem do pana posła. Nie mam żadnych tu złych intencji, ale chodzi mi o to, że język, który ma dotrzeć do młodych wyborców, którzy już mają dość tych przepychanek i nie wiedzą za bardzo, o co chodzi, to musi być jakiś konkret, co wy chcecie Polakom dać, nie? A raczej oddać, bo moje tu wołanie od lat to jest oddajcie Polakom wolność, oddajcie Polakom wolność. I mówię do całej klasy politycznej, nie do Platformy czy do pana posła, tylko oddajcie Polakom wolność, czyli jeśli ma być jakaś koalicja szersza, to niech ona się o wolności opiera, o wolność gospodarczą, o wolność budowania swojego domu na swojej działce. Tutaj teraz 70 metrów, jakieś komunistyczne metraże będziemy mieli od PiSu, tu wiecie, no Morawiecki już to zapowiada, że będzie wielka wolność 70 metrów, a może 75 ktoś by chciał na swojej działce postawić, nie? Także naprawdę apelowałem do PiSu, apelowałem do, że tak powiem, w powietrze, apeluję do was. Zacznijcie mówić o wolnościach dla Polaków. Młode pokolenie już nie chce, żeby ktoś za nich decydował. Nie chce, żeby Kaczyński czy Tusk mówił, ile metrów mieszkania albo gdzie mają sobie dom budować, w Alpach czy nie w Alpach. Dajmy Polakom wolność. Niech to będzie spoiwem tej nowej koalicji dla Polski.
Panie redaktorze, zgadzam się. No, oddajmy Polkom, Polakom Polskę, bo mam takie wrażenie, że obecna władza traktuje Polskę jako jakąś własność. No, jak czytam kolejny artykuł o prezesie Orlenu, którego partnerka jest szefową spółki, zasiada w jakiejś radzie nadzorczej, to wszystko wokół Orlenu, to produkcja parówek na wyłączność. Znaczy, oni traktują Polskę jako swoją własność. Każdy, kto ma inne zdanie, jest wrogiem. Niezależne media są wrogiem tej władzy, bo wrogiem tej władzy jest prawda. Prawda jest ich śmiertelnym wrogiem. Dlatego zgadzam się, panie redaktorze, z panem. Oddajmy Polkom, Polakom Polskę. Mamy taką centralizację wszystkiego. Właściwie za chwilkę, jak ten ład jeszcze wejdzie, nieszczęsny, to nie będzie samorządu, nie będziemy się samorządzić, bo tam nie będzie czym zarządzać. Tam nie będzie pieniędzy. Znaczy PiS myśli wyłącznie o wyborach, wyłącznie o swoim elektoracie. Jest nastawiony na trzecią kadencję. Za wszelką cenę chcą wygrać wybory, bo Kaczyński może sobie gdzieś tam kalkuluje, że dłużej to już nie ma sensu, a później to już może nikt go nie rozliczy, bo będzie w wieku, którym no, do więzienia go nikt nie wsadzi. Nie wiem, no to tak troszeczkę takie moje dywagacje. Natomiast ta centralizacja wszystkiego, zawłaszczanie każdego fragmentu państwa, no jakby przyjęło już taką stałą metodę. No w samorządzie, jak nie będzie pieniędzy na samorządzenie, to władza centralna oczywiście będzie pokazywać palcem. Będzie pokazywać palcem, tu będą pieniądze. Zresztą Fundusz Inicjatyw Lokalnych to doskonale pokazał, gdzie prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, którzy są związani z PiS-em, otrzymali pieniądze do swoich samorządów. Tam, gdzie władza no, nie sprzyja obozowi rządzącemu, no to mieszkańcy tych pieniędzy już na inwestycje nie dostali, bo oni chcą pokazywać, zobaczcie, tu jest o Prawa i Sprawiedliwości wójt, burmistrz i on jak świetnie pozyskuje pieniądze, jak świetnie współpracuje z władzą. Takich ludzi powinniście wybierać, a tamten wójt popiera Platformę, Hołownię, Lewicę i nie ma pieniędzy na inwestycje, tak? Bo jest złodziejem, kradnie, okrada was, bo nie ma pieniędzy, żeby wam chodniki, drogi remontować. Jak ja słyszę, zresztą parę dni temu miałem taką rozmowę w jednym ze studiów telewizyjnych i posłanka PiS-u mówi, no ale będzie fundusz na rekompensaty. Jak my zabierzemy te pieniądze, to się do tego sprowadza samorządom, to oni się mają nie martwić, bo rząd będzie posiadał pulę na inwestycje. Znaczy, no, ten... będzie dokładnie tak jak przy tym Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Oni muszą pokazywać palcem, gdzie tak. mają być pieniądze, a gdzie tych pieniędzy ma nie
ten,
być.
Ten sposób uprawiania polityki przez Jarosława Kaczyńskiego nazwałem wczoraj po tych przekupstwach posłów polityką burdelową, no bo tu inne skojarzenia są wszystkie za miękkie. To jest rzeczywiście sprzedajność wszystkich wartości. A co do wieku, mówił pan, że Kaczyński jest w takim wieku, że może już do więzienia nie pójdzie, to powiem panu, że prokuratura Ziobry, ja tam pastor po 60 już dobiegam, ale do więzienia też mnie chcą wsadzić. Także tu myślę, że to kryterium wiekowe może nie zadziałać.
Nie, ja mówię o tym, że może sobie skalkulował, że...
Nie, wiem, ale myślę, że jak on mi kalkuluje i, więzienie,
no to... 6 lat, zanim jakiś proces się rozpocznie, wie pan, to może sobie tak kalkuluje, taka moja dywagacja. Natomiast z pewnością wiedzą, że władzy oddać nie mogą. Poza tym, wie pan, panie redaktor, być może wiedzą, że ta trzecia kadencja jest im potrzebna, żeby znowu tak systemowo, metodą małych kroków, zabrać nam kolejne wolności. No przecież nie miejmy wątpliwości, że oni się nie zatrzymają się na TVN, nie zatrzymają się na takich telewizjach jak wasze. Nie ma już praktycznie lokalnej prasy, zresztą pojawiają się pomysły.
Możemy pokazać materiał. Profesor Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości, 2017 rok, mówi do dziennikarza Onetu. Prosimy ten krótki fragment i wracamy za chwilę.
Dlaczego przed wakacjami?
Dlatego, że w pewnych etapach i w pewnym tempie wprowadza się reformy, no, żeby już te sprawy sądowe. A po wakacjach weźmiemy się za was.
A po wakacjach weźmiemy się za was. O tym nie, mówiliśmy, to. Że tak
tylko,
jak...
Przepraszam, panie redaktor, ja to skomentuję w taki sposób. Bo media są po to, żeby relacjonować, przekazywać informacje obywatelom, są źródłem informacji. Jeżeli posłanka, teraz nieszczęsna sędzia, mówi, a po wakacjach zabierzemy się za was, to ona nie mówi do tego dziennikarza, ona nie mówi do wydawcy Onetu. Ona to mówi do Polek i Polaków. Mówi do obywatelek, obywateli. Zabierzemy się za was. To wam zabierzemy tą telewizję, żebyście nie wiedzieli, jak jest. Zabierzemy wam internet, zabierzemy wam prasę lokalną, zabierzemy wam samorząd. Po przejęciu Polska Press pojawiają się pomysły, że oto trzeba teraz zakazać samorządom finansować gazety. Często samorządy finansują jakieś media lokalne. No, często prezydenci, burmistrzowie chcą się pochwalić, no, takie laurki bardziej, no ale tam informują o swoich sukcesach. No ale przecież no jak na przykład burmistrz, prezydent z opozycji, z lewicy, z Platformy, z Hołowni ma się chwalić sukcesami, że on sukcesów nie ma. Dlatego trzeba zabronić mu wydawania gazety, bo jest Polska Press, ona lokalnie działa przecież wszędzie, jest internet. Oni powiedzą, jak jest. Oni powiedzą, jaka jest prawda.
Panie pośle, to konkretne pytanie. Powiedział pan przed chwilą, że najlepiej było, żeby władza PiS się skończyła, ale wiemy, że Jarosław Kaczyński tak łatwo władzy nie odda. To w takim razie, jakie dobre rozwiązanie na dziś pan proponuje?
Dobre pytanie. Znaczy, też jesteśmy świadkami, tak obserwując to, co się działo wczoraj. To jest jakiś ponury dzień dla demokracji, dla parlamentaryzmu, bo on przejdzie do historii. Jeszcze za chwilkę dwa zdania o pośle Kukizie, pozwolicie, bo też chciałbym skomentować jego zachowanie. Natomiast ta koalicja jest posklejana i być może czeka nas rozpad. No, nie wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, nie wszyscy politycy tego obozu wytrzymają. Być może znajdzie się kilka rozsądnych osób, być może pod wpływem rozmów z wyborcami zmienią zdanie i nie będą tak się radykalizować w tym obozie. Być może ten powiew sondażowy, który też dał Donald Tusk, no tutaj trzeba to jasno powiedzieć, że jeżeli będą czuć ten oddech na plecach i będą mieć świadomość utraty władzy, a taka świadomość się im zaczyna przejawiać, to być może uda się kogoś przeciągnąć na stronę demokratyczną, powiedzieć nie uczestnicz w tym zamachu stanu. Znaczy są kraje, które mają mafię, tutaj mafia ma kraj. Tak trzeba powiedzieć. I trzeba to przerwać. Jakimi sposobami? Wszelakimi, ale demokratycznymi.
Odnośnie Pawła Kukiza, tak jak już mówiłam, cytowałam wypowiedź Radosława Sikorskiego, byłego marszałka Sejmu w TVN24, powiedział, że Paweł Kukiz jest albo kompletnym durniem, który nie rozumie, co się dzieje, albo sprzedajną szmatą. Ostre słowa, na przykład pastor Paweł Chojecki, zapowiedzenie o niektórych Polakach, którzy dopuszczają się przestępstwa, powiedział, że są gnidowaci. I za to prokuratura PiSu postawiła mu zarzuty
zniewagi
narodu polskiego. I rzeczywiście lepsze, sąd pierwszej instancji skazał pastora Pawła Chojeckiego.
Jeszcze były kawałki w tej prokuraturze o nawoływanie do wojny napastniczej z Koreą Północną. Też zostałem oskarżony. No to nie jest kabaret, to jest polski sąd, tam taki jak to oskarżenia wylądowało.
Ograniczenie wolności na 8 miesięcy, ale jest apelacja, ale o tym może oddzielny program, zresztą już wiele programów na ten temat wykonaliśmy dla Państwa. A teraz wróćmy do Radosława Sikorskiego i tej ostrej wypowiedzi, jak Pan skomentuje zachowanie Pawła Kukiza, no i tą wypowiedź Radosława Sikorskiego, czy to nie przesada?
Zacznę może od komentarza do wypowiedzi pana Radosława Sikorskiego. Mocne słowa. Wczoraj czytałem wiele mocnych słów. Zresztą wrzuciłem też materiał wideo, kiedy parlamentarzyści krzyczą w stronę Kukiza. Zresztą dość blisko niego niestety siedzę, więc bliska to widziałem. No, krzyczeliśmy, no, że jest sprzedawczykiem między innymi. Paweł Kukiz wstał z uśmiechem, ukłaniał się w prawo, w lewo. Wrzuciłem ten materiał wideo na swój fanpage i tam jest mnóstwo komentarzy. No, te komentarze nie mógłbym zacytować, bo musielibyście mnie tutaj wypikować. Natomiast rzeczywiście ogromna fala takiego, nie wiem czy nazwać to hejtem, czy po prostu taką złością, taką bezradnością, bo jeżeli władza zabiera nam naszą wolność, jeżeli na naszych oczach dochodzi do korupcji politycznej, bo nie miejmy wątpliwości, że wczoraj Paweł Kukiz po prostu się sprzedał. No, jak sobie można wyobrazić i dać wiarę zapewnieniom, że pół godziny potrzebowali, żeby zorientować się, że się pomylili. Najpierw głosują, wiedzą, że wszyscy na nich patrzą. Oni w ten sposób się targowali. Oni nie wynegocjowali czegoś, co chcieli. Dlatego wcisnęli te guziki. Potem była przerwa, później okazało się pół godziny i stwierdzili, że się pomylili w głosowaniu. Drodzy Państwo, nie wiem, czy w Sejmie nie znajdziemy posła pewnie, któremu się nie zdarzyło pomylić. Bo jest mnóstwo głosowań i zdarzają się pomyłki. W głosowania, które są istotne, kluczowe, wszyscy się naprawdę pilnują. Jeden drugiego pilnuje. Koncentracja jest inna, bo często jak jest mnóstwo jakichś takich poprawek, głosujemy, nie wiem, 100 poprawek i wśród nich wszystkie są za, a jedna jest przeciw, to zdarza się, że niektórzy odruchowo już po prostu pamięć manualna zadziała i wcisną się, pomylą. Zdarzają się pomyłki, ale nigdy pomyłki nie prowadziły do tego, żeby przeprowadzać reasumpcję głosowania. Jeżeli ktoś się pomylił, a zdarzyło się, że posłowie się pomylili, to zgłaszają to do protokołu. Jest taki zapis, że się pomylili, ale nie zmienia to wyniku głosowania, bo takie są przepisy, takie są zasady. Znaczy jasno regulamin też mówi o tym, że reasumpcja może być przeprowadzona, kiedy są wątpliwości co do systemu obliczenia głosów, a tam nie było takich wątpliwości. Znaczy posiedzenie zostało odroczone. A
no tak, szczególnie, że tam kilku posłów Kukiza ma na imię pomyłka. Ale ja chciałem jeszcze o inną wypowiedź zapytać pana posła tu. Minister Czarnek wszedł na mównicę taki rozpalony po tym, co mówił poseł Budka i powiedział, że będzie pan siedział za to, co powiedział o pani Witek, że poseł Budka będzie siedział. Jak pan skomentuje? Bo dla mnie to jest bardzo groźna, bardzo niebezpieczna wypowiedź, pokazująca tę taką inkwizycyjno-czekistowską twarz PiSu.
Znaczy, by w parlamencie różne sformułowania już padały. Będziesz siedział, to ja też słyszałem od jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji, że będę siedział za Smoleńsk. To jest w ogóle taka ciekawostka. No, w jego mniemaniu chyba byłem uczestnikiem zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej, bo tak to wybrzmiało, że będę, bo tak akurat siedziałem w pierwszym rzędzie podczas tej debaty i on tak nas tam zaczął wymieniać i mówił, ty będziecie siedzieć, tak, za Smoleńsk. No. Tak więc wiele różnych takich sformułowań w parlamentaryzmie pada i niejednokrotnie hasła w stylu będziesz siedział również można było usłyszeć, ale powiem tak, jak mówi to obóz rządzący, który zawłaszczył prokuraturę, który bierze się za sądy, który chce sterować każdym elementem państwa, wymiaru sprawiedliwości, który zniszczył trójpodział władzy, tą zasadę hamulców i równowagi, której już teraz nie ma. To jeżeli wychodzi polityk PiSu, który siedzi obok prokuratora generalnego, który ma prawo wpływać na wyniki śledztw, na to, czy postępowanie jest umorzone, czy są postawione zarzuty, to jest zupełnie już inna historia. Że oni mają taką władzę. Bo jeżeli
panie pośle,
ulica skanduje dzisiaj będziesz siedział, to ja zakładam, że na demokratycznych zasadach ktoś będzie osądzony i sąd zdecyduje, czy będzie siedział za swoje czyny, czy nie. Będzie PiS rozliczony na pewno, ale w sposób demokratyczny. Oni, tutaj nie ma demokracji. Oni decydują, kto siedzi, a kto wychodzi na wolność.
Ja mam tylko nadzieję, że jeżeli jakaś opozycyjna formacja dojdzie do władzy po PiS-ie, to będzie stosowała standardy takie same zarówno do swoich ludzi, jak i do ludzi opozycji, bo wiemy, że często jest tak, że teraz posłowie Koalicji Obywatelskiej mówią o wolności, ale kiedy Platforma Obywatelska rządziła, no to też miała napięku na przykład z kibicami, a także z tymi, którzy krytykowali czy prezydenta Komorowskiego, czy Donalda Tuska, czy posłów Platformy Obywatelskiej. I mam też taką nadzieję, że jeśli chodzi o właśnie te czy mowę nienawiści, czy krytykę prezydenta, czy właśnie obrazy uczuć religijnych, to te paragrafy będą, no można powiedzieć, znowelizowane, ponieważ tak jak widzimy na przykładzie pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd, są używane przez dzisiejszą pisowską prokuraturę i niestety przez Sąd Okręgowy w Lublinie jako kaganiec dla wolności mediów. Także nie tylko TVN jest w Polsce zagrożone, ale także inne media, między innymi telewizja Idź Pod Prąd. Panie pośle, dziękuję serdecznie za tę obszerną wypowiedź i komentarz na temat nowelizacji ustawy medialnej. Był z nami poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Ja tylko krótko jeszcze przejdę do ogłoszeń. Polecamy najnowszy artykuł na idźpodfront.pl. Staniemy w obronie wszystkich mediów. Prawnik o wolności słowa, wywiad telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj o 18:00 jeszcze Idź Pod Prąd, dogrywka, a później 20:30 Studium Ewangelii Jana. Bardzo serdecznie polecam. A po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy PiS posadzi Boga z paragrafu 196, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Również przypominam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, bo my w przeciwieństwie do TVP utrzymujemy się z waszych, naszych kochanych widzów, wpłat.
TVP to też z naszych pieniędzy się utrzymuje, tylko że oni siłą nam zabierają.
Dobrowolne.
A my apelujemy, komu się podoba to, co robimy. Jeśli chcecie wesprzeć, no to 1000 osób co miesiąc nas wspiera.
1000 gitar nam gra.
Może być więcej.
To akcja pastora Pawła Chojeckiego, idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie to zrobić na kilka sposobów. Już w tym miesiącu wsparło nas 360 osób. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. I jeszcze, jeżeli mogę, to przed Pomyśl dziś i kartką z kalendarza chciałabym wam pokazać może przyszłość polskiego albo amerykańskiego dziennikarstwa. Marcel z Kalifornii, 9-latek, był naszym gościem w dniu wczorajszym i no, spróbował się w roli dziennikarza. To za moment, jeżeli mogę prosić reżyserkę. I jeszcze mamy grafikę, rysunek, który powstawał podczas tego programu na żywo. Rysownik Idź Pod Prąd Andrzej Patalon. Prosimy teraz o premierowe pokazanie rysunku Andrzeja. Czy Andrzeju chciałbyś coś powiedzieć, skomentować?
Tak.
Twoją twórczość.
Tutaj widzimy właśnie tytuł roboczy pracy, to jest Chory król, chore marzenia. No i widzimy tutaj Jarosława Szalonego z nadwornym błaznem, pucującym mu buty. No i tutaj jest najważniejszy element tej polityki burdelowej, który wpływa na wielu takich pajaców i to właśnie przez tych pajaców ta polityka niestety jest realizowana i wchodzi w życie.
On już niebawem w naszych mediach społecznościowych. Prosimy Was o podawanie dalej z hashtagiem IPPTV. On nieprzerwanie obowiązuje w mediach. Dziękuję Ci serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, redaktor Naczelnej Telewizji Idź Pod Prąd, był moim Państwa gościem.
Dziękuję Tobie. Państwu, no i czekam naszego młodego widza z Kalifornii. Jak się zaprezentował przed kamerą?
Przed Wami Marcel z Kalifornii, młody widz, Idź Pod Prąd. Pozdrawiamy też jego tatę. I widzimy się, drodzy Państwo, o godzinie 18. Do zobaczenia.
Zapraszamy pastor Chojecki. Zaraz będzie. Ja jestem Marcel. Jak chcesz odżyzno, to przyjedź do Idź Pod Prąd. We'll welcome pastor Chojecki that is right now gonna be and welcome to Idź Pod Prąd.
Chciałem Wam zadać pytanie. Czy jeśli współczesny sąd polski sądziłby Boga, czyli to, co on powiedział w swoim słowie, to zapadłby wyrok skazujący na Boga, że obraża uczucia religijne innych ludzi? Oczywiście ta obraza uczuć religijnych nie jest zdefiniowana. To nawet nie ma czegoś takiego, niektórzy profesorowie wskazują, możecie na naszych kanałach zobaczyć opinię, ale zwykle, no, że ktoś się poczuje poruszony, obrażony, jeśli usłyszy jakąś prawdę religijną, która się nie zgadza z jego myśleniem, no to już są obrażone jego uczucia religijne. No i chciałem Wam przeczytać fragment, ponieważ no, walka prawdy o Bogu z kłamstwem o Bogu no, toczy się już o umysły człowieka od czasu wizyty diabła w ogrodzie Eden. To tam diabeł podważył słowo Boga, no a ludzie no, jak się zachowali, to wiecie. No i od tamtej pory ciągle jest walka prawdy o Bogu z fałszem o Bogu, prawdziwej wiary z fałszywymi religiami. I oto w liście do Galacjan apostoł Paweł pisze tak do chrześcijan. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Także jest Ewangelia prawdziwa, jest Ewangelia fałszywa. Chociaż apostoł Paweł mówi, rzeczywiście nie ma innej Ewangelii, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Czyli widzicie to, co zostało nam objawione, że zbawienie jest za darmo dzięki śmierci Chrystusa na krzyżu. Różni hochsztaplerzy, księża, biskupi próbują przekręcić. Ale chociażbyśmy, nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedziałem przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Jak myślicie? Czy takie słowa mogą urazić katolika, który wierzy, że zbawienie jest dzięki sakramentom czy trwaniu w jego jedynym prawdziwym kościele?
12 sierpnia 1943 roku oddział KDW Komendy Głównej Armii Krajowej, dowodzony przez Jerzego Kleczkowskiego, pseudonim Jurek, napadł na furgonetkę przewożącą pieniądze z banku emisyjnego w Warszawie do Krakowa. Bank emisyjny został założony przez Niemców okupujących Polskę i emitował pieniądze będące walutą w Generalnym Gubernatorstwie. W tym czasie Armia Krajowa odczuwała brak funduszy. Pieniądze z zapasów przedwojennych wyczerpywały się. Pieniądze z Zachodu dostarczali zrzucani do Polski cichociemni, ale odbywało się to stosunkowo rzadko i nieregularnie. Pracownicy banku emisyjnego współpracujący z Armią Krajową poinformowali, że 12 sierpnia będzie transport większej ilości pieniędzy do Krakowa. Zmieniono trasę furgonetki, ustawiając fałszywy znak o robotach drogowych, a następnie zatrzymano ją, tarasując drogę samochodem i wytaczając za niego wózek. Podczas walki żołnierze AK zabili 6 strażników konwojujących furgonetkę, 2 niemieckich policjantów, którzy nadbiegli od strony siedziby gubernatora dystryktu warszawskiego i 1 oficera niemieckiego, który znalazł się przypadkiem na miejscu akcji i próbował strzelać. Zabili też niestety 3 pracowników banku emisyjnego, a 4 ranili. Cała akcja trwała 2,5 minuty. Zdobyta suma 105 milionów złotych stanowiła równowartość około $1 000 000. Zdobyte banknoty można było puścić w obieg, ponieważ pracownicy banku emisyjnego sfałszowali spisy numerów przewożonych banknotów. Akcja nosiła kryptonim Góral, ponieważ na banknocie 500-złotowym Generalnego Gubernatorstwa znajdował się wizerunek Górala. Jest ona uważana za najlepiej wykonaną w historii KDW Armii Krajowej.